Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież spotkał się z prymasami wspólnoty anglikańskiej. Reforma reformy liturgicznej zostanie przeprowadzona, zapewnia prefekt Kongregacji do spraw kultu Bożego. 6 października zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty ponownie spotkał się z prymasami wspólnoty anglikańskiej. Wczoraj odprawił z nimi nieszpory z okazji 50-lecia nawiązania dialogu. Tym razem wskazał na potrzebę rozważenia trzech rzeczy: modlitwy, świadectwa i misji.
Missione. C'è un tempo per ogni cosa.
Misja. Wszystko ma swój czas, a teraz jest czas, w którym Pan domaga się od nas w sposób szczególny, byśmy wyszli poza siebie samych i z naszych środowisk, aby nieść Jego miłość miłosierną światu spragnionemu pokoju. Pomagajmy sobie nawzajem stawiać w centrum wymogi Ewangelii i konkretnie oddawać się tej misji.
Reforma reformy liturgicznej zostanie przeprowadzona, nawet gdyby miano przy tym zgrzytać zębami, bo od tego zależy przyszłość Kościoła, deklaruje kardynał Robert Sarach, prefekt Kongregacji do spraw kultu Bożego. Jego zdaniem liturgia jest dziś chora, nie wprowadza człowieka w misterium Boga, a odarta została z sakralności. Traci na tym lud Boży, zwyczajni ludzie, którym odbiera się możliwość wejścia w komunię z Bogiem. Liturgii trzeba pilnie przywrócić jej piękno i sakralność, podkreśla szef Watykańskiej Kongregacji. Kardynał Sarach mówi o tym bardzo obszernie w kolejnym książkowym wywiadzie, który wczoraj ukazał się we Francji. Książka nosi tytuł La Force du Silence, czyli Moc Ciszy, bo to właśnie na tym aspekcie liturgii afrykański kardynał skupia się najbardziej. Jego refleksja nad kryzysem liturgii Kościoła Zachodniego ma wielkie ramy historyczne. Przypomina on desakralizację chrześcijaństwa dokonaną przed kilkudziesięciu laty przez wpływowych teologów i ludzi Kościoła. Uważali oni, że poprzez wcielenie Syna Bożego kategoria sakralności straciła rację bytu. W konsekwencji obalona też została pobożność. Usunęli ją liturgiści, którzy nazwali ją bigoterią. Lud tymczasem musiał znosić ich eksperymenty liturgiczne, przy czym usunięte zostały różne spontaniczne formy pobożności i adoracji, wspomina kardynał Sarach. Konsekwencje tego są bardzo poważne. Zaniknęło bowiem poczucie tajemnicy. Wskazując na potrzebę odnowy liturgii, gwinejski purpurat nie polemizuje z soborowym nauczaniem, wręcz przeciwnie. Nadszedł czas, mówi, abyśmy uczyli się od soboru, zamiast posługiwać się nim dla usprawiedliwiania własnej żądzy kreatywności. W swej książce kardynał Sarach wielokrotnie odwołuje się do intuicji papieży Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI, a także Franciszka, bo to właśnie on powierzył mu kontynuowanie dzieła reformy zapoczątkowanego przez papieża Benedykta. W wydanej wczoraj książce nie przedstawia on gotowego programu reformy. Wskazuje na razie na niektóre najważniejsze elementy. Jednym z nich jest przywrócenie do liturgii ciszy. Nie da się jej zadekretować, bo chodzi tu o postawę duchową. Szef Watykańskiej Kongregacji mówi jednak o zakazie dodatkowych przemówień i komentarzy w czasie Eucharystii. Rozważa możliwość przywrócenia w jakiejś mierze ciszy podczas modlitwy eucharystycznej. Przypomina, że skupieniu sprzyja odpowiedni dobór pieśni liturgicznych, a zwłaszcza korzystanie z chorału gregoriańskiego. Jako prefekt kongregacji potwierdza, że msza pozwala na sprawowanie liturgii ad orientem, bo jest to tradycja apostolska. Zaleca regularne sprawowanie w takiej orientacji w każdej parafii, a tam, gdzie ze względów praktycznych jest to niemożliwe, przypomina o konieczności ustawienia na ołtarzu dobrze widzialnego krzyża, aby dla wszystkich był on punktem odniesienia. Twierdzi on, że kapłani, którzy odprawiają Eucharystię, są zwróceni w tym samym kierunku co wierni, zachowują się inaczej. Mniejsza jest wówczas pokusa, by zachowywać się jak na spektaklu, jak aktor, podkreśla kardynał Sarach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
6 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś damy audycję Częstochowskiego Radia Fiat o Maryi w świetle błogosławieństw wskazania na górze. Z ojcem Stanisławem Jaroszem rozmawia Aleksandra Mieczyńska. Zapraszamy.
Ojciec Stanisław Jarosz, Paulin, jest dziś ze mną w studiu.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Błogosławieństwa skazania na górze. Chyba nie ma osoby, która by się z tym tekstem tak czy inaczej nie zetknęła. I kiedy czytamy te słowa, to myślimy o tych, którzy są błogosławieni, być może nigdy nie myśląc o sobie, albo myślimy, że to my jesteśmy tymi błogosławionymi. Możemy tak myśleć też i mówić, że Maria była przede wszystkim dla mnie, kiedy myślę o niej, czystego serca. To jest jedno z błogosławieństw. Można wszystkie przypisać do niej?
Można, dlatego że tak naprawdę to, co jest powiedziane na kartach Pisma Świętego, że prawo i prorocy, czyli Słowo Boże, to starotestamentalne i to, które przyniósł Jezus, to jest jedno słowo, to jest jeden testament, nie ma dwóch testamentów, dwóch przesłań, jest jedno.
Przyszedł wypełnić.
Tak, i wypełnił. On je wypełnił do końca i wypełniła ta, która była nową Ewą na Maryi. Też to słowo się wypełniło, dlatego że ona była ową niewiastą, która przyniosła zbawienie i w tym zbawieniu aktywnie uczestniczyła w tej misji naszego uświęcenia i zbawienia, doprowadzenia do wiecznych przeznaczeń, do domu Ojca. Uczestniczy w pełni. I dlatego można śmiało powiedzieć tak. Maryja wypełniła błogosławieństwo.
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Królestwo Niebieskie na pewno należy do Marii.
Jeśli by Pani pozwoliła i Państwo zechcieli, to ja bym najpierw jeszcze się odniósł do tego słowa błogosławieni. Dlatego, że takie moje prywatne rozumienie tego błogosławiony, czy błogosławić, uszczęśliwiać, bo z jednej strony Bóg nam błogosławi, prosimy o Boże błogosławieństwo, żeby nas uczynił szczęśliwymi i z drugiej strony chcemy Boga błogosławić, wielbić Go i dziękować, czyli sprawić Mu radość. Tą świadomością, że jesteśmy Jego dziećmi, braćmi Jezusa Chrystusa, dziećmi Maryi, że przez chrzest jesteśmy rodzeństwem, w Komunii Świętej stajemy się krewnymi, nie w krwi przodków, ale w ciele i w krwi Jezusa. I teraz tłumaczenie szczęśliwi, ubodzy w duchu.
Rzuca, też jest tak.
Tak, rzuca bardziej wyraziste światło, bo mnie to też zgrzytało nieraz i jeszcze dalej taką zadrę robi to słowo szczęśliwi. Akurat ci ubodzy w duchu według tego świata nie powinni być szczęśliwi. Pytanie, co znowu rozumiemy przez szczęście? Czy to jest kwestia tych moich lat maturalnych, studiów, pracy, rodzenia dzieci, starości, umierania? Czy też patrzymy na to szczęście, które jest w perspektywie wieczności?
Czyli tu się zaczyna.
Tu się zaczyna to szczęście i to życie. W krzyżu również, bo nie ma życia bez krzyża, bez cierpienia. Starzejemy się przecież i będziemy umierać. Ale jeżeli słowo dobrej nowiny da nam tę nadzieję z wiary, że to ja spotkam Jezusa nie tylko w tabernakulum, ale również tam, gdzie jest krzyż, tam, gdzie jest cierpienie, że w starości spotkam Jezusa, w chorobie spotkam Jezusa, w śmierci Jezusa spotkam, że również spotkam Maryję, bo mówię wciąż, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie naszej śmierci. Ona będzie temu wierna. Dlatego uważam, że w perspektywie wieczności ubodzy w duchu mogą czuć się szczęśliwymi już teraz, bo szczęściem będzie Królestwo Niebieskie.
Ona będzie wierna, a my?
Tak naprawdę jestem przekonany, że ja nie potrafię być wierny. Mimo szczerej chęci. Tyle 62 lata to jest dosyć dużo, żeby zobaczyć, że dobrze chciałem, a źle wyszło. Zresztą apostoł w liście do Rzymian mówi wyraźnie, chcę dobra, którego pożądam, a to czynię zło, którego nie chcę. Nie chcę zła czynić, a czynię to zło. I teraz odpowiedź, jeśli ja czynię to, czego nie chcę, to nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Możemy się oszukiwać, być moralistami, gorszyć się innymi. Nie jesteśmy zdolni.
Nigdy.
Nigdy. Nadzieją jest słowo obietnicy, spełnione w Jezusie, spełnione w Maryi. I ta asystencja Ducha Świętego i modlitwa Maryi za nas grzeszników, że to Duch Święty dokona tego, co przynosi słowo, na które mogę powiedzieć i uczyć się tego od Maryi, niech mi się stanie według tego słowa. Wierzę w to, że jest to możliwe. i to się stanie. Ubogi w duchu to jest człowiek pokorny. Ubogi w duchu to jest człowiek, który nie może się nawet pochwalić żadnymi zasługami. Uwaga, grzesznicy, nawróćcie się, zacznijcie inaczej myśleć, skorzystajcie z miłosierdzia, bo ja tak robię. Dzisiaj byłem u spowiedzi i pewnie za paręnaście dni pójdę znowu, przynosząc swoje zepsute zabawki, puste ręce. Ale nie będę się gorszył sobą, nie będę się gorszył innym.
Kiedy dalej czytamy te błogosławieństwa, to spotykamy tych, którzy się smucą, tych, którzy są cisi, którzy łakną, pragną sprawiedliwości, są miłosierni, czystego serca, wprowadzają pokój. I ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, ci wszyscy, którzy są prześladowani z powodu Jezusa, wszystko to, wszystkie te słowa, można o samym Jezusie też można tak mówić, tak na Niego patrzeć, ale właśnie Maria przez to wszystko przeszła i taka była, taka jest.
Ja bym się tutaj odwołał do takiego tekstu w liście do Koryntian, hymnu o miłości. Ten hymn tylko pasuje do Jezusa. Jezus jest cierpliwy, Jezus jest łaskawy, Jezus nie unosi się pychą, Jezus nie pamięta złego. I można powiedzieć, Maryja jest cierpliwa, łaskawa, nie unosi się pychą. I można powiedzieć, niech mi się stanie i uwierzyć, że Stanisław nie będzie się unosił pychą. I tak samo, proszę Państwa, możemy się przymierzyć do tych błogosławieństw. Niech mi się stanie, że...
Chwycić obietnicy?
Tak, chwycić się obietnicy.
Ona była w taki piękny sposób w cieniu, ale nieustannie towarzysząc Jezusowi. Zawsze gdzieś blisko.
Tak jest i z nami. Tylko my zapominamy, że to Jezus nam towarzyszy. Zapominamy, że tam, gdzie jest starość, choroba, krzyż, tam jest Jezus. I że jest ona, bo matki tak mają, że są przy dziecku, pamiętają. Poza tym mamy jeszcze pomocników w tym przejściu przez to życie i aniołów stróżów, i świętych pańskich, których imiona ze chrztu nosimy, żebyśmy się nie zagubili w tym życiu, w tym świecie, nie zmarnowali wieczności.
Żebyśmy żyli, a nie żyli tylko przez chwilę tutaj.
Żyli na wieki, żyli w takim kształcie życia, jak Bóg chciał, dając nam raj. Ten obraz raju utraconego jest również obrazem tej rzeczywistości, ku której idziemy, że rzeczywiście jest to możliwe. Że na Maryi to się wypełniło. To, co zrobił Jezus, wypełnił słowo Boga, to przymierze z Bogiem. Na Nim się to wszystko spełniło. I z łaski Bożej spełniło się również na tej nowej Ewie, na Maryi, która jest zapowiedzią mnie, was, nas wszystkich, matką nas wszystkich, że to Duch Święty sprawi poprzez wiarę i to doświadczenie, że ja chcę, że ja wierzę, że wołam, niech mi się stanie. Panie, uczyń ten cud, przemień mnie grzesznika. Chcę być ubogi w duchu. Chcę pogodzić się z tym, że wiele razy w życiu płakałem i jeszcze pewnie zapłaczę. Nawet jeżeli nie za bardzo mogę przez łzy, bo jakoś ja mam trudność z tym, żeby płakać łzami. Że spotka mnie prześladowanie, że się nie da inaczej. Nie można ominąć Ogrójca i Góry Kalwarii. Żeby zrobić Paschę, trzeba wejść w to, co przynosi życie, że będę się starzał, chorował, umierał i w tym wszystkim będzie ona. Przy wezgłowiu, przy wózku, że w tym wszystkim będzie Jezus.
Tak jak była przy Jezusie, wytrzymała przy krzyżu.
Ona była tą niewiastą, która stała pod krzyżem i robiła wszystko, żeby dodać synowi odwagi. Jeszcze trochę, synku, jeszcze trochę. Wytrzymasz. Bóg da siły. Ona nie była skoncentrowana na własnym żalu, bólu, chociaż serce się jej darło w szczępy jako matce. I teraz, jeżeli ty jesteś z Jezusem i będziesz z Jezusem, to masz gwarancję, że ona też będzie.
Jaka była jej wiara, jakie zaufanie?
To jest to, co sprawił Duch Boży. I te nasze zmagania są też sygnałem wypadki choroby, że Bóg potrząsa tą gruszką, opamiętaj się, człowieku.
Dopomina się?
Tak. Tolerancja polega na tym, chodź sobie na głowie, co mi ty, człowieczku, obchodzisz. A miłość jest inna. Kocham cię i ci nagadam. Kocham cię i potrząsnę tobą. Nie jesteś mi obojętny. Nie chcę, żebyś zmarnował wieczność, żebyś się utracił, bo stawka jest niesamowita. Będziesz szczęśliwy.
Na wieki.
Tak. Ja miałem duży dylemat, ponieważ nie za bardzo się chciałem nawracać. Kiedy grzechy moje i upadki stawiły mi jasno przed oczy, że ja muszę przeżyć nawrócenie. Kiedy jako stary grzesznik recydywista wciąż chodziłem do spowiedzi i mówiłem, wysoki sądzie, jestem przestępcą, proszę o wyrok. I zawsze słyszałem, na tej podstawie, że Jezus kaucję za ciebie zapłacił. Skoro ty się sam oskarżyłeś, on cię nie oskarży nigdy, więc ty zamknij swoją historię, nie gorsz się sobą, nie oskarżaj siebie. Bo Chrystus chce cię usprawiedliwiać. To On stoi przed Ojcem, wskazując swoje święte rany chwalebne, w których jest usprawiedliwienie dla grzeszników, którzy to usprawiedliwienie przyjęli, bo lekarstwo może być w aptece na półce i nikomu nie pomoże, skoro się go nie sięgnie, nie przyjmie. Trzeba go zaaplikować według wskazówek lekarza, nie po swojemu. Pełno jest poprawiaczy chrześcijaństwa, dlatego chcieli sięgnąć po katechizm, po Słowo Boże. Byliśmy katechizowani jako dzieci.
I tam się zatrzymaliśmy?
I tam się zatrzymaliśmy. Nawrócić się, słowo metanoia, metanoite, znaczy zacząć myśleć inaczej niż do tej pory. A problem jest taki, że my myślimy tak, jak słyszymy. Pytanie, czego słuchamy?
Czym się karmimy?
Czym się karmimy? Problem jest taki, jak ja nieraz słyszę, że Pismo Święte nie zgadza się z astrofizyką. Nie zdejmujmy spodni przez głowę. Biblia nie została napisana, że ma się z czymkolwiek zgadzać. Nikt jej w tym celu nie tworzył. Paweł Apostoł w liście do Rzymian, w liście do Koryntian mówi wyraźnie, wszystko to przydarzyło się im i spisane zostało ku pouczeniu naszemu. Więc Biblię czytam jako pouczenie dla mnie, jako moją historię. Ja jestem tym ludem wybranym.
I Bóg do mnie mówi tymi słowami.
I tymi wydarzeniami opisanymi. To jest historia Adama, to jest moja historia. Historia Ewy, to jest moja historia. Historia Kaina Abla, to jest moja historia. Historia potopu jest moją historią. Grzech topi świat. Ja jestem Izraelem, ja jestem Jerozolimem. Jeżeli tak zaczniesz czytać, nie będziesz się gorszył, że tyle wojen, tyle krwi, no bo ja taki jestem. Nie oszukujmy się, mamy wszyscy te same grzechy. Mm-hmm. I dlatego czytanie Słowa Bożego dla mnie jest takim podstawowym karmnikiem, żłobem, talerzem, misą, skąd mogę się karmić. Ja sobie otwieram fragment, czytam, niech mi się stanie według tego słowa, to, które przychodzi. Nawet jeżeli jest to słowo biada, wam uczeni w piśmie faryzeusze. Jezus mówi, skoro mówi, to mówi do mnie, Stanisław, z całym szacunkiem, a ty jesteś faryzeusz i grób pobiela. Teraz ja mówię amen, tak. Ja tego nie widzę, ale skoro ty mówisz, to znaczy, że masz rację. Teraz, kiedy ja mówię na słowo, niech mi się stanie. Tak, masz rację, jestem faryzeuszem, jestem grobem pobielany, ale stworzyłeś mnie, odkupiłeś mnie, za mnie umarłeś i kochasz mnie grzesznika. Chcesz, żebym ja zaczął myśleć inaczej o sobie i o życiu wiecznym.
I żebym Boga z oczu nie traciła, tak myślę, że żeby nie stracić Boga z oczu, to potrzebna jest taka tęsknota do Niego, za Nim.
To jest już coś więcej. Tęskni ten, który doświadczył miłości. Był taki czas, kiedy ja się modliłem o tęsknotę za Panem Bogiem, bo jej nie miałem, nie? Natomiast dosyć bliska była mi osoba człowieka, nie Boga, bo Maria nie jest boginią. To jest człowiek, który ma możliwość słuchać Jezusa, ma możliwość przyjąć to obdarowanie. Bóg mnie wyciągnął z wielu grzechów. Ja to mówię o sobie już. Jest Pan Bóg. Jak byłem młodym księdzem hostię, chciałem szczypać, czy krew pójdzie, nie? Czy to naprawdę ciało Jezusa żywe. Teraz nie mam takiej pokusy, bo ja wiem, że jest. Bo wyciągnął mnie z takich grzechów, z takiego Egiptu, spod takiej władzy demonów, że samo się nie stało. Kiedy zginął mój brat od noża, nie mogłem przebaczyć człowiekowi, który mi brata zabił, nie? A Bóg to sprawi. Kiedy miałem wypadek samochodowy i zginął mój współbrat, ja prowadziłem. Nie mogłem sobie odpuścić, że można było inaczej. Każdy kierowca wie, że można było inaczej. To nie jest tylko jedna wersja. Wyprzedzasz, nie wyprzedzasz, hamujesz, nie hamujesz.
Decyzja.
Decyzja, moment. I to Bóg sprawił. Zrobił również to, że przestałem się tak bardzo gorszyć innymi grzesznikami. Sądzić. Kiedyś to mówiłem, krowa nie będzie fruwać, na świni wełny nie szukaj. Później był dalszy etap. A chciałbyś być w jego skórze, jak go tak sądzisz, krytykujesz. A teraz chciałbym usprawiedliwiać. To jeszcze jest daleko przede mną, ale wiem, że chciałbym. I wiem, że skoro mówię, niech mi się stanie, to przyjdzie taki czas, kiedy Stanisław będzie usprawiedliwiał.
Tak mówmy, niech nam się stanie.
Maria tak mówiła. To właśnie całe życie Marii było tym jednym amen. Niech się tak stanie. Kiedy uciekała do Egiptu i kiedy rodziła w grocie betlejemskiej, kiedy Symon powiedział, twoją duszę mieć przeniknie, kiedy zgubił się Jezus, kiedy go szukali z rękę, ona mówiła, okej, Panie Boże, Ty wiesz, co robisz, niech mi się stanie.
Takiej ufności wszystkim nam życzę. Bardzo dziękuję za spotkanie, ojciec Stanisław Jarosz Paulin. Dziękuję.
Szczęść Boże.
Z ojcem Stanisławem Jaroszem rozmawiała Aleksandra Mieczyńska z częstochowskiego Radia Fiat. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.